Dobry wieczór, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie gościa Rozmów o Biblii, którym jest dzisiaj duchowny Sławomir Wcisła.
Witam serdecznie.
Temat, który chciałbym z Tobą omówić, to temat Wieczerzy Pańskiej, dlatego że ostatnio rozmawiałem ze starszym zborowym Bogdanem Czarneckim właśnie na ten temat. W ugrupowaniach badackich w tej chwili trwają przygotowania do tak zwanej pamiątki. Powiedz mi proszę, Ty jesteś pastorem w ugrupowaniu adwentystycznym. Czy znacie coś takiego jak Wieczerza Pańska?
Oczywiście, że tak. To myślę jest rzecz wspólna dla chyba wszystkich, czy prawie wszystkich chrześcijańskich ugrupowań kościołów. Właśnie Wieczerza Pańska jest tym chyba takim szczególnym obrzędem chrześcijańskim, który ustanowił sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.
A czy jest to może pierwotne łamanie chleba po domach? Czy to jest tożsame?
Na ten temat, z tego co się orientuję, są różne zdania. Niektórzy uważają, że to łamanie po domach chleba, codzienne łamanie, było związane z Wieczerzą Pańską. Inni z kolei twierdzą, że to po prostu były takie spotkania chrześcijańskie związane ze spożywaniem posiłku wspólnego, prawda? No, trudno mi to rozstrzygnąć. Zbyt mało mam wiedzy akurat na ten temat. W każdym bądź razie niewykluczone, że to też było związane ze spożywaniem Wieczerzy Pańskiej, czyli tego obrzędu ustanowionego przez Jezusa.
A co rozumiecie jako Wieczerzę Pańską? Czy ona ma w ogóle jakieś znaczenie?
No więc określenie Wieczerza Pańska stosujemy do pamiątki, którą Jezus ustanowił w czasie spotkania z uczniami przed swoją mękę w pokoju. Nazywamy go Wieczernikiem, gdzie spożywał Paschę, czyli to była taka kolacja nawiązująca do czasów wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Wiemy, że tam był baranek jeszcze spożywany, tym jednak sprawozdania Ewangelii już nie koncentrują się na spożywanym baranku, ale na właśnie chlebie i winie, które Jezus Chrystus, podając uczniom, ustanowił jako pewnego rodzaju pamiątkę.
No właśnie, te symbole, czyli emblematy. Co znaczy wino i co znaczy chleb w czasie wieczerzy?
No więc Jezus użył takiego porównania, gdzie porównał chleb do swojego ciała i wspomniał, że to ciało, to jest ciało moje, które się za was wydaje. No a oczywiście wino z kolei porównał do swojej krwi, która się przelewa za wielu dla odpuszczenia grzechów. Czyli nawiązywał tutaj do wydarzeń, które jeszcze były, miały należeć do przyszłości, już oczywiście niedalekiej, ale no, nawiązywał do tego wydarzenia, które jest dla nas punktem kulminacyjnym w historii zbawienia, czyli do Golgoty.
Dobrze, a proszę powiedz mi, jeżeli obchodzicie pamiątkę, to na jakiej podstawie to robicie? Czy byłbyś mi w stanie pokazać to w Piśmie Świętym, czyli Biblii?
Tak. Mam przed sobą otwartą Ewangelię Mateusza, która opisuje właśnie te wydarzenia z Wieczernika. Tak jeszcze może dodam na marginesie, że jedna z Ewangelii, Ewangelia Jana, opowiada o wydarzeniu takim poprzedzającym samą kolację, kiedy już uczniowie zasiedli do stołu. Jezus umył nogi swoim uczniom, prawda? Był to zwyczaj żydowski, że właśnie sługa umywał tym, którzy zasiadali do stołu, nogi. Nikt tego nie uczynił. Widocznie nikt z uczni nie chciał być w tym momencie sługą. No i Jezus wykorzystał to do tego, aby znowu udzielić kolejnej lekcji swoim uczniom. I oczywiście dobrze jest, aby chrześcijanie o tym pamiętali. No, my staramy się w czasie Wieczerzy Pańskiej, praktykujemy to, że jest tak, że Wieczerza Pańska, czy już samo spożywanie chleba, wina, poprzedzone umywaniem nóg.
No to do Biblii.
No to do Biblii, tak. Więc czytam z Ewangelii Mateusza, rozdział 26, następujące słowa. Od wersetu 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. No i oczywiście my rozumiemy, inne Ewangelie o tym o to dodają, że Jezus powiedział, jeszcze dodał do tego myśl, to czyńcie na moją pamiątkę, tak? Czyli ustanowił ten obrzęd, gdzie właśnie chrześcijanie w późniejszym czasie, czy jego uczniowie nieco wcześniej, kiedy spożywali tą wieczerzę, nazywamy ją wieczerzą pańską, pańską od określenia Chrystusa, który często nazywany był Panem, tak? Więc wieczerza pańska to jest wieczerza, którą Jezus Chrystus ustanowił i uczniowie dobrze to zapamiętali i starali się oczywiście to praktykować. Jest to ciekawe, że ta wieczerza też nawiązuje do przyszłości, bo w liście do Koryntian przeczytamy, że ilekroć tę chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż Jezus przyjdzie, tak? Czyli jest tutaj ta myśl o powrocie Jezusa Chrystusa, czyli wspominając przyszłość, wybiegamy ku wydarzeniom, które są jeszcze jakby przed nami, kiedy Jezus powiedział, to zresztą tu w Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego.
No dobrze, i teraz pytanie moje jest następujące. Widzę, że obchodzenie pamiątki może być usankcjonowane tekstem Pisma Świętego, ale jak często należy ją obchodzić? To jest pytanie. Wy, adwentyści, jak często obchodzicie u siebie wieczerzę pańską?
No więc Pismo Święte nie daje w tej kwestii jakiegoś wyraźnego nakazu, przykazania. I w związku z tym w chrześcijaństwie różnie się to rozumuje. My uważamy, że tutaj rzeczywiście nie ma jakiegoś nakazu wyraźnego, gdzie Jezus by nakazał na przykład, nie wiem, raz na tydzień, raz na rok, czy codziennie. I w związku z tym jest to dopuszczalne, że może być często, nawet codziennie, a może być też rzadziej. Kiedy przyglądamy się znaczeniu tych wszystkich obrzędów związanych z Wieczerzą Pańską, to zauważamy, że jest bardzo dobrze, kiedy chrześcijanie o pewnych wartościach sobie przypominają, prawda? I na przykład wiemy, że chrześcijanie byli pouczani, że do Wieczerzy Pańskiej nie można przystępować od tak z marszu, ale apostoł Paweł na przykład sugeruje w liście do Koryntian, że powinno to poprzedzać przystąpienie do wieczerzy coś takiego, co możemy nazwać badaniem własnego serca, czy doświadczaniem samego siebie. Czyli są to takie elementy, które towarzyszą oczywiście przygotowaniu wcześniejszemu. Tak? Czyli nie można tego z dnia na dzień robić. To jak tak bardziej co jakiś czas. My to akurat tak praktykujemy kilka razy w roku, o tak mogę powiedzieć.
No właśnie, bo następne moje pytanie miało dotyczyć relacji z Bogiem, no i relacji z ludźmi, czy są ważne w czasie tej Wieczerzy Pańskiej. Ty już troszeczkę powiedziałeś, że należy się przygotować, tak? Czyli rozumiem, że nie można przystępować do tej wieczerzy, nie wiem, w gniewie, w kłótni.
Jak najbardziej. Tutaj oczywiście powinniśmy uregulować wszystkie sprawy z ludźmi, przede wszystkim z naszym Bogiem, tak? Zresztą podobnie Jezus uczył w swoim kazaniu na górze, prawda, kiedy mówił, że jeśli przychodzisz do Boga, przychodzisz, tam akurat nawiązywał do ofiary, jeśli przychodzisz do Boga, a przypomniałeś sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, to najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a później będziesz mógł też przystąpić do Boga i twoje modlitwy, twoja więź z Bogiem nie dozna przeszkody.
I teraz tak, ja, Sławek Szczepaniec, zdecydowałem, jadę do Opola, chcę przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Czy ty mnie dopuścisz?
Nie ma czegoś takiego, że komukolwiek, kto jest akurat obecny, zabronimy przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej albo powiemy nie możesz. Chociaż oczywiście jest bardzo dobrze, żeby człowiek przystępował w sposób świadomy. znając całość nauczania biblijnego w tym względzie. I zwykle kazanie, które poprzedza uroczystość Wieczerzy Pańskiej, też w krótki, zwięzły sposób uczy tych zagadnień. Staramy się na przykład Wieczerzę Pańską oczywiście ogłaszać wcześniej, żeby
można było się przygotować, prawda?
Mogli właśnie wykorzystać czas do wieczerzy właśnie na załatwienie ewentualnych rzeczy, które by mogły stać na przeszkodzie przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej. Nieraz, mogę to tak powiedzieć z własnych obserwacji, zauważam, że nawet tuż przed wieczerzą jeszcze niektóre osoby do siebie podchodzą, może nawet się przepraszają czasami za jakieś tam słowa niepotrzebne, które zostały wcześniej wypowiedziane, czy inne jakieś może czasami dosyć poważne sprawy. To też jest oczywiście dopuszczalne i akceptowalne.
A moja ciotka, która jest generalnie niewierząca, z małym dzieckiem, gdyby przyszła na tą wieczerzę, może wziąć udział? Dziecko ma 3 lata.
Ale to ciotka by miała przystąpić, czy dziecko?
No i ciotka, i dziecko.
No dziecko jest jeszcze takie nieświadome, więc też raczej dzieci nie biorą udziału w takich uroczystościach jak Wieczerza Pańska.
Ciotka jest niewierząca, czyli raczej nie ma sensu, żeby przystępowała.
No tak, bo to się jedno drugiemu przeczy, prawda? No, niewierzący przystępuje do obrzędu religijnego, który jest związany z wiarą w Boga.
Powiedz mi proszę, nastrój. Radosne uwielbienia? Grupa uwielbieniowa? Nie wiem, dziewczyny skaczą, śpiewają wesołe pieśni, cieszymy się wszyscy, że świętujemy tą wspólną Wieczerzę Pańską, czy też raczej nastrój stanowany, głęboki?
Ja bym powiedział tak, akurat określenie, które mi przyszło do głowy, taki nastrój uroczysty, powagi, właśnie związany też z badaniem serc, tak? Czyli właśnie, żebyśmy byli czyści przed Bogiem. W czasie tej historycznej wieczerzy Jezusa z uczniami możemy tak, wczuwając się w te zaistniałe warunki, stwierdzić, że tam było sporo emocji w czasie tej wieczerzy, prawda? Bo przecież uczniowie wcześniej, Ewangelia sprawozdaje, rywalizowali ze sobą, kto z nich jest największy, a z drugiej strony cieniem na całą tą uroczystość kładła się świadomość zdrady Jezusa Chrystusa.
Rozmowa z Judaszem wręcz,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście Jezus walczył o jego serce jakby do końca, dając mu do zrozumienia, że zna jego myśli, zna jego intencje, wie, co planuje. No, a potem jeszcze oczywiście słowa, że wy wszyscy się rozproszycie, że zgorszycie się, tak? A Piotr mówi, nie, Panie, nikt tutaj, choćby oni wszyscy się zgorszyli, to ja na pewno nie. A więc tam było... A z drugiej strony właśnie uroczystość tej wieczerzy, prawda, która sięgała dawnych czasów, no ta nowa symbolika, którą Jezus podkreślał. Wyobrażam sobie, że uczniowie no, byli pod wrażeniem chwili. Bardzo dobrze to zapamiętali. Wszystkie Ewangelie w zasadzie do tego nawiązują, a więc to było ważne wydarzenie. A jeśli oczywiście jeszcze pamiętamy to wszystko, co działo się potem na przestrzeni jednej doby, no to było to coś, co wywarło piętno już na całe ich życie.
Czyli rozumiem, że nie klaszczecie w dłonie radośnie, nie skaczecie i pieśni, które są ewentualnie, są to pieśni stonowane, tak?
Różne to są pieśni. Raczej my w ogóle na naszych nabożeństwach bardziej na taki element uroczysty zwracamy uwagę. Inne nabożeństwa czy spotkania chrześcijańskie mogą mieć ten element radości, prawda, bardziej takie luźne gdzieś w plenerze. Ale w czasie tygodniowego naszego sobotniego nabożeństwa, bo zbieramy się, jak wiesz, w soboty, w Dzień Pański, też go tak nieraz określamy, no chcemy oddać Panu Bogu cześć, tak jak Mu to się podoba, z nabożnym szacunkiem.
Jakie jest menu na tej Wieczerzy Pańskiej? Co jecie, jak długo spożywacie razem posiłki?
To znaczy, jeśli chodzi o samą uroczystość Wieczerzy Pańskiej, to jest to oczywiście chleb przaśny, który jest bez kwasu, bo przecież pamiętamy, że Jezus Chrystus spożywał wieczerzę pańską w dzień Paschy, gdzie to był początek świąt przaśników, czyli gdzie w domu izraelskim nie mogło być nic, co uległo fermentacji, co uległo skwaszeniu, tak? Więc także chleb mógł być tylko przaśny, a więc spożywano przaśniki. Zresztą też i w Biblii często kwas jest symbolem zepsucia, grzechu, tak? Więc ten chleb jest przaśny. No i podobnie jeśli chodzi o wino, używamy wina bezalkoholowego, niesfermentowanego, ale właśnie jest to sok z winokrasy.
Rozumiem, czyli odpowiadając na pytanie tego człowieka, nie wiem z jakiej on jest denominacji, wydaje mi się, że jest to katolik, rozumiem, że nie przynosicie w ten wieczór sałatek, nie pijecie herbaty.
Czasami po nabożeństwach, po takiej uroczystości wieczerzy ma miejsce też poczęstunek, ale to już zależy lokalnie od danej wspólnoty. A ja też pamiętam pewną uroczystość, którą zorganizowaliśmy troszkę tak na podobieństwo tej uroczystości Wieczerzy Jezusa, gdzie właśnie spożywaliśmy razem posiłek. No i w czasie trwania tego posiłku miały miejsce elementy właśnie religijne nawiązujące do ostatniej wieczerzy, a więc krótkie kazanie. Rozważanie Słowa Bożego, no i następnie spożywanie chleba i wina.
Rozchodzicie się potem w milczeniu, czy też wspólnie wracacie jeszcze, rozmawiacie?
Nie ma tutaj jakiegoś nakazu, żeby akurat zachować całkowite milczenie. Rozmawiamy ze sobą oczywiście.
Ale rozumiem, że atmosfera nadal pozostaje podniosła, tak, aż do wieczora. Czyli po wyjściu ze zboru nie zaczyna się szaleństwo, przynajmniej młodzież.
Tak, no to w zasadzie jeśli uroczystość wieczerzy ma miejsce w dzień sobotni, a dla nas jest to dzień spotkania z Bogiem, to w zasadzie w każdą sobotę staramy się, aby to był czas poświęcony Panu Bogu, prawda? I tutaj akurat wchodzimy w temat szabatu, prawda? Który kiedyś tam obiecałeś, że też będziemy na ten temat rozmawiać, więc to troszkę inny temat, prawda? Ale tutaj rzeczywiście ten duch taki, że jest to czas poświęcony Panu Bogu na rozważanie, na czytanie Pisma Świętego, jest jak najbardziej wkomponowany. A jeśli uroczystość Wieczerzy Pańskiej ma miejsce w dzień
powszedni.
Powszedni, o właśnie.
Dzień powszedni.
Uciekło mi to słowo. To wtedy oczywiście, no, przynajmniej w czasie tej wieczerzy i po, dobrze, aby ten nastrój był taki, który powoduje, że nasze, badając nasze serca i następnie spożywając chleb i wino, rozważając myśli Słowa Bożego, które temu towarzyszą, aby to nie był tylko ceremoniał, prawda, ale rzeczywiście, by nasze życie z Bogiem uległo odnowieniu. Bo można powiedzieć, że tak to jest, że właśnie to, tak jak Jezus powiedział Piotrowi przy umywaniu nóg, prawda, kto czysty jest, to nie ma potrzeby, żeby się umył cały, no ale te nogi najszybciej się brudzą, no więc nogi trzeba obmyć. I tak samo w życiu chrześcijańskim, prawda? Człowiek, który przychodzi do Boga, możemy powiedzieć, jest czysty, ale życie, te warunki walki, pokusy szatańskie, one mają miejsce, no i potrzeba od czasu do czasu właśnie takiej odnowy, a Wieczerza Pańska jest właśnie takim momentem bardzo dobrym, aby to odnowić wzajemne relacje między sobą i z Bogiem.
Dobrze, ja chciałbym bardzo podziękować Tobie za to, że zechciałeś opowiedzieć nam nieco o tym ważnym wydarzeniu, jakim jest Wieczerza Pańska, w polskiej kulturze chyba nie do końca znanym. Zwróciłem też uwagę na to, że każde z ugrupowań, które poznaję, troszeczkę inny sposób obchodzi tą właśnie Wieczerzę Pańską, a zatem należy oczekiwać, że takie nagrania również pojawią się z członkami innych denominacji. Mam nadzieję, Sławku, że usłyszymy się jeszcze i dziękuję Ci za nagranie.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.